Dio li benedisse e disse loro.
Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię, uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. W ostatnim czasie słowa te wzbudziły silną krytykę. Napisał je ktoś, kto przypisał człowiekowi bezkrytyczną możliwość panowania nad całą przyrodą, co stało się przyczyną obecnego kryzysu ekologicznego. Został w nich odwrócony porządek starożytnego świata, zwłaszcza Greków, którzy widzieli człowieka w funkcji kosmosu, a nie kosmos w funkcji człowieka. Myślę, że ta krytyka, jak wiele podobnych odnoszących się do tekstu biblijnego, zaczyna się wówczas, gdy słowa Biblii interpretuje się w świetle kategorii świeckich, które są obce Biblii. Panujcie. Nie ma tu znaczenia, które to słowo ma poza Biblią. Dla Biblii ostatecznym wzorem panowania nie jest panowanie politycznego władcy, który wykorzystuje swych poddanych, ale jest nim Bóg, Pan i Ojciec. Panowanie Boga nad stworzeniami nie ma oczywiście na celu Jego własnych interesów, lecz sprawy stworzeń, które On stwarza i o które dba. Istnieje wyraźna paralela. Tak jak Bóg jest Panem człowieka, tak człowiek powinien być Panem nad resztą stworzenia, to znaczy być odpowiedzialny za stworzenie i być jego opiekunem. Człowiek jest stworzony, aby być na obraz i podobieństwo Boga, a nie na obraz ludzkich władców. Sens panowania człowieka wyjaśnia nam potem tekst biblijny. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał.
Nella versione inglese che abbiamo sentito diceva perché avesse cura.
Wersja angielska, jak to słyszeliśmy, aby troszczył się o to. Bardzo dobrze wyraża to czwarta modlitwa eucharystyczna, gdzie kapłan zwraca się do Boga. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powierzyłeś mu cały świat, aby służąc Tobie samemu jako Stwórcy, rządził wszelkim stworzeniem. Wiara w Boga Stworzyciela i w człowieka stworzonego na podobieństwo Boga nie jest więc zagrożeniem, lecz zabezpieczeniem dla stworzenia i to najmocniejszym ze wszystkich. Mówi ono, że człowiek nie jest absolutnym panem innych stworzeń. Musi on zdawać sobie sprawę z tego, co otrzymał. Przypowieść o talentach ma tutaj pierwotne zastosowanie. Ziemia jest talentem, który wszyscy otrzymaliśmy i z którego będziemy musieli zdać rachunek. Myśl o idyllicznej relacji między człowiekiem a kosmosem poza Biblią jest przede wszystkim inwencją literacką. Dominującym poglądem wśród ówczesnych filozofów pogańskich była tendencja do traktowania świata materialnego na wzór Platona jako produktu drugorzędnego Boga, a nawet, jak mówi Marcion, dzieła złego Boga, innego niż Bóg objawiony przez Jezusa Chrystusa. Mówi święty Paweł, wszystko jest wasze, ale wszystko jest Chrystusa.
Viene violata quando per esempio si fanno
Ta hierarchia è sburzona.
Per quelli in pericolo di estinzione, mentre si lasciano morire di fame e di malattie milioni di bambini sotto i propri occhi.
Pozwala się umierać tylu ludziom na oczach wszystkich.
Qualcuno vorrebbe abolire del tutto la gerarchia tra gli esseri.
Ktoś chciałby zburzyć hierarchię między bytami. Biblia jest wpisana w naturę.
Addirittura a ipotizzare, anzi a auspicare, un universo futuro senza più la presenza in esso della specie umana.
Niektórzy chcą w ogóle wyeliminować hierarchię bytów ustanowioną przez Biblię i będącą nieodłącznym elementem natury. Pojawiają się hipotezy i prognozy dotyczące przyszłości świata bez obecności na nim człowieka, która uważana bywa za szkodliwą dla reszty stworzenia. Nazywa się to głęboką ekologią. Jest to jednak ewidentny nonsens. To tak, jakby ogromna orkiestra zagrała piękną symfonię w całkowitej próżni, bez kogokolwiek to mógłby słuchać, a sami gracze byliby głusi. Jakże pocieszające jest w tym kontekście słuchanie słów psalmu, które chcemy uczynić naszymi podczas tego czuwania modliternego. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, złożyłeś wszystko pod Jego stopy, owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada, ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza. O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Dlaczego nie powtórzymy tego jak antyfony na koniec psalmów? Możemy wspólnie powtórzyć tę antyfonę. O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Powtórzmy. O Panie, nasz Panie,
quanto è grande il tuo nome su tutta
la terra. Jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi.
Passiamo ora al brano evangelico.
Zwróćmy się teraz ku fragmentowi Ewangelii, który usłyszeliśmy.
Perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita.
Mówię wam, nie troszcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czy życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu. Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną. Nie troszcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać. Nie troszcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Tutaj sprzeciw ludzi zamienia się w chór protestów. Nie martwić się o jutro? Ale czy nie proponuje nam tego ekologia i papież Franciszek w całej swojej encyklice Laudato Si? To dobrze, że czasem tak reagujemy na słowo Jezusa. Zawsze jest szansa, że odkryjemy coś nowego w Jego słowach. Przede wszystkim konieczne jest pewne wyjaśnienie. Jezus nie skierował tych słów do wszystkich bez różnicy, ale do tych, których wzywa do radykalnego pójścia za Nim, by byli Jego współpracownikami w głoszeniu Królestwa, podobnymi do Niego, który nie miał gdzie głowy oprzeć. Te słowa odnoszą się do każdego z nas. Mówią nam, nie troszcie się o wasze jutro, nie troszcie się o jutro tych, którzy przyjdą po was. Nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym się przyodziejemy. Mówcie raczej, co będą jeść, co będą pić, czym się przyodzieją nasze dzieci, przyszli mieszkańcy tej planety. Wielki myśliciel starożytności chrześcijańskiej, Adolf von Harnack napisał, że gdy chodzi o nas samych, to Ewangelia chce, abyśmy mieli dystans do dóbr ziemskich, ale gdy chodzi o naszych bliźnich, to nie możemy pozwolić sobie na obojętność wobec nich i nie zostawiać ich na pastwę losu. Złudna teoria mówiąca o swobodnej grze sił, oparta na zasadzie żyj i pozwól żyć, choć lepiej byłoby powiedzieć żyj i pozwól umrzeć, stoi w jawnej sprzeczności z Ewangelią. Niestety, to są słowa Harnacka. Niestety, ta złudna maksyma, teoria, żyj i pozwól żyć, jest tą, której nikt nie ośmiela się wypowiadać, ale w rzeczywistości wielu ją praktykuje. Jezus przy wielu okazjach osobiście się troszczy o nakarmienie ludzi, dokonując rozmnożenia chleba i ryb, a na koniec mówi: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. To wyrażenie należałoby zastosować jako motto przeciw marnotrawstwu, szczególnie dotyczącego pożywienia. W rzeczywistości ten fragment przykłada siekierę do korzenia, tę samą siekierę do tego samego korzenia, do którego przykłada papież Franciszek w swojej encyklice. O czym pisze na początku tej części: nie możecie służyć Bogu i mamonie.
Nessuno può servire seriamente la causa della salvaguardia del creato se non ha il coraggio di puntare il dito contro l'accumulo di ricchezze esagerate nelle mani di pochi e contro la tirannia del denaro.
Żeby było jasne, Jezus nigdy nie potępia bogactwa samego w sobie. Zacheuszowi pozwala zachować połowę ze swoich dóbr, które były pokaźne. Pośród jego przyjaciół jest Józef z Arymatei, nazwany człowiekiem bogatym. Tym bogactwem, które jest potępione przez Jezusa, to nieuczciwa mamona, nagromadzona kosztem bliźniego. Mamona, która jest owocem korupcji i manipulacji. To bogactwo niewrażliwe na potrzeby ubogich. Przykładem jest bogacz z przypowieści, który uobecnia między innymi dzisiaj nie tylko jednego człowieka, ale całą kulturę. Teraz trochę miejsca możemy poświęcić świętemu Franciszkowi z Asyżu, jego kantykowi stworzeń, który papież Franciszek dzięki swojej pięknej intuicji wybrał jako tło duchowe dla swojej encykliki. Czego możemy nauczyć się od niego my, ludzie obecnego czasu? Święty Franciszek jest żywym przykładem wkładu, jaki wiara w Boga może włożyć we wspólny wysiłek dla ochrony stworzenia. Jego miłość do stworzeń jest bezpośrednią konsekwencją jego wiary w powszechne ojcowstwo Boga. Nie miał on jeszcze przesłanek praktycznych, jakie my dzisiaj posiadamy, aby się martwić o przyszłość planety, zanieczyszczenie atmosfery, brak wody pitnej. Jego ekologia jest czysta, wolna od celów utylitarystycznych, nawet jeśli słusznych, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj. Słowa Jezusa: jeden bowiem jest Ojciec wasz, ten w niebie, a wy wszyscy braćmi jesteście, są dla Niego wystarczające. One nie są dla Niego jakąś zasadą abstrakcyjną. Dla Niego jest to nieustanna przestrzeń, w której żyje i rozważa. Mając tego pełną świadomość, pragnął zanurzyć świat cały w stan braterstwa i stan uwielbienia. Źródła franciszkańskie mówią o uczuciach, z jakimi Franciszek pisał swój kantyk. Dlatego chcę na Jego chwałę, dla naszego pocieszenia oraz dla zbudowania bliźniego ułożyć nową pochwałę Pana, mówiącą o Jego stworzeniach, z których codziennie korzystamy i bez których nie możemy żyć, a w których rodzaj ludzki bardzo obraża Stwórcę. I codziennie jesteśmy niewdzięczni za tak wielką łaskę, ponieważ nie chwalimy za nią naszego Stwórcy i ich Dawcy tak jak powinniśmy. I usiadłszy, zaczął się zastanawiać, a następnie powiedział: Najwyższy, Wszechmogący, Dobry Panie. Słowa Świętego, które opisują piękno słońca, piękno brata ognia, pełne blasku piękno gwiazd, są echem tych słów z opowiadania o stworzeniu, a Bóg wiedział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre, bardzo piękne. Zasadniczym grzechem przeciwko stworzeniu, jeszcze przed zanieczyszczeniem, który uprzedza wszystkie inne, jest niesłuchanie Jego głosu, skazywanie Go nieodwołanie, powiedziałby święty Paweł, na marność, na brak znaczenia. Ten sam apostoł mówi o podstawowym grzechu, który nazywa głupstwem, czy też zakrywaniem prawdy. Stwierdza, że jest to grzech tych, którzy choć Boga poznali, nie oddali Mu czci, ani Mu nie dziękowali, jak to przynależy Bogu. Jest to więc nie tylko grzech ateistów, którzy przeczą istnieniu Boga. Jest to również grzech tych wierzących, z których serca nigdy nie wypłynęło pełne entuzjazmu, chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli, ani wzruszone dzięki Ci, Panie. Kościół, liturgia Kościoła wkłada nam na usta słowa, aby to czynić, kiedy podczas mszy świętej każe nam mówić: Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. I w czasie tej Wigilii powtórzmy to razem. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Pełne są niebiosa, powtarza często Pismo Święte, i ziemia chwały Twojej. Są w nią, jeśli tak można powiedzieć, brzemienne. Nie mogą jednak one same pozbyć się tego brzemienia. Jak kobieta w stanie błogosławionym, one również potrzebują sprawnych dłoni położnej, aby wydać na światło to, co są brzemienne. Tymi położnymi Bożej chwały powinniśmy być my. Ileż musiał czekać Wszechświat, jaki rozbieg musiał wziąć, aby dojść do tego stanu. Miliony i miliardy lat, przez które materia pośród swych ciemności postępowała z wysiłkiem ku światłu świadomości, jak limfa, która spod ziemi wznosi się na szczyt drzewa, by rozwinąć się w kwiat i owoc. Ta świadomość została wreszcie osiągnięta, kiedy we Wszechświecie pojawił się fenomen ludzki, mówi Teilhard de Chardin. Ale teraz, kiedy Wszechświat osiągnął swój rozwój, żąda, by człowiek wypełnił swój obowiązek, aby wziął na siebie, jeśli tak można powiedzieć, prowadzenie chóru i zaintonował wobec wszystkich: Chwała na wysokości Bogu. Święty Franciszek wskazuje nam drogę radykalnej przemiany naszej postawy wobec stworzenia. Polega ona na zastąpieniu posiadania kontemplacją. Odkrył on inny sposób radowania się rzeczami. Jest to kontemplowanie zamiast posiadania ich. Może radować się wszystkimi rzeczami, ponieważ zrezygnował z posiadania jakiejkolwiek. Źródła franciszkańskie opisują sytuację świętego Franciszka, kiedy ten komponuje swoją pieśń stworzenia, które są nieznane. Nie mógł patrzeć na światło dzienne za dnia, ani na światło ognia w nocy, lecz w domu i w tej celce pozostawał zawsze w ciemności. Ponadto odczuwał także we dnie i w nocy wielkie bóle w oczach, tak iż nocą prawie, że nie mógł odpoczywać ani spać. To zaś było bardzo niekorzystne i przy chorobie oczu i innych jego chorobach stanowiło dla organizmu dodatkowe obciążenie. Święty Franciszek wyśpiewuje piękno stworzenia, kiedy nie jest już w stanie dojrzeć żadnego z nich. Co więcej, zwykłe światło słoneczne czy płonący ogień powoduje u niego straszliwy ból. Posiadanie wyklucza, kontemplacja zawiera. Posiadanie dzieli, kontemplacja pomnaża. Ktoś jeden może mieć tylko jezioro czy park, a wszyscy inni są wykluczeni. Tysiące ludzi może kontemplować to samo jezioro czy park, a wszyscy się tym cieszą, nie pozbawiając niczego innego. Chodzi o głębsze i bardziej prawdziwe posiadanie, posiadanie wewnątrz, a nie na zewnątrz, duchowo, nie tylko cieleśnie. Iluż latyfundystów zatrzymało się, by podziwiać jakiś świat czy pogłaskać kłos Boża. Kontemplacja pozwala posiadać rzeczy, nie chcąc ich gromadzić. Przykład świętego Franciszka z Asyżu pokazuje, że religijna i pełna podziwu postawa wobec stworzenia ma swoje praktyczne konsekwencje, że nie jest to coś zawieszonego w powietrzu, iż popycha do konkretnych gestów. Pierwszy biograf biedaczyny z Asyżu tak opisuje te konkretne gesty świętego Franciszka dotyczące stworzenia. Wszystkie rzeczy obejmował uczuciem niesłychanej pobożności. Braciom drwalom zabraniał ścinać całe drzewo, żeby miało nadzieję odrośnięcia na nowo. Ogrodnikowi kazał dookoła ogrodu pozostawiać nieuprawne obrzeże, ażeby na nim w swoich porach zieleń, ziół i piękno kwiatów głosiły ojca wszystkich pięknych rzeczy. W ogrodzie polecił wydzielić działkę na pachnące zioła i kwiaty, ażeby patrzącym przywoływały na myśl błogość wiekuistą. Robaczki usuwał z drogi, aby ich nie podeptano, a pszczołom kazał dostarczać miód i najlepsze wino, by w czasie mrozu nie poginęły z głodu. Niektóre jego wskazówki zdają się być pisane dzisiaj pod dyktando obrońców środowiska. Kiedyś powiedział święty Franciszek: nie chcę być złodziejem jałmużny. To znaczy otrzymywać więcej niż potrzeba, pozbawiając jej tych, którzy jej potrzebują bardziej niż ja. Dzisiaj ta zasada mogłaby pozostać znakomicie zastosowana dla przyszłości Ziemi. My także powinniśmy postanowić: nie chcę być złodziejem zasobów naturalnych, używając ich więcej niż to konieczne i pozbawiając ich tych, którzy przyjdą po mnie. Oczywiście, święty Franciszek nie miał globalnej wizji problemów ekologii, ale wizję miejscową, osobistą. Myślał o tym, co może zrobić on sam i ewentualnie jego bracia. To też nas czegoś uczy. Jeden z popularnych, modnych powiedzeń mówi: myśl globalnie, działaj lokalnie. Jaki sens miałoby na przykład złościć się na tych, którzy zanieczyszczają atmosferę, oceany lub lasy, jeśli sam rzucam do morza, strumienia czy rzeki plastikową torbę, która pozostanie tam przez wieki, jeśli ktoś jej posprząta, jeśli wyrzucam gdziekolwiek, na ulicę, w lesie, to czego chcę się pozbyć? Albo piszę po murach mojego miasta. Troska o środowisko, tak jak pokój, jak mówi nasz papież Franciszek, zaczyna się rzemieślniczo od nas samych. Właśnie to stwierdzał jeden z przedstawicieli prawosławia, kiedy mówił na zgromadzeniu ekumenicznym w 1989 roku. Sprawiedliwość, pokój, troska o stworzenie, bez zmiany ludzkiego serca nie ma nadziei na sukces ekologii. Kończę już moją refleksję. Kilka tygodni przed swoją śmiercią święty Franciszek dodał jedną zwrotkę do swojego kantyku. Tę, która zaczyna się od słów: bądź pochwalony, Panie, za tych, którzy przebaczają z miłości do Ciebie. Sądzę, że gdyby żył dzisiaj, dodałby jeszcze jedną zwrotkę do swojej pieśni. Bądź pochwalony, Panie, za tych wszystkich, którzy pracują, aby chronić naszą siostrę Ziemię, za naukowców, polityków, zwierzchników wszystkich religii, ludzi dobrej woli. Bądź pochwalony, Panie, za tego, kto z moim imieniem podjął moje przesłanie i niesie go dzisiaj na cały świat.